Tu Radio Kraków Kultura.
Na ten Radio Kraków Kultura spotkanie z gośćmi. Karina Gorzkowska, Kamil Tłuszcz, Mateusz Fiderski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć.
Cześć. Bardzo się cieszę, że tak liczną ekipą postanowiliście mnie dzisiaj odwiedzić. Będziemy rozmawiać właściwie o dwóch wątkach, które się bezpośrednio ze sobą łączą. Bo z jednej strony KMWTW, rozszyfrujemy sobie, ja podjęłam już próbę rozszyfrowania, czym jest KMWTW, ale myślę, że wy to zrobicie znacznie lepiej, ale też będziemy rozmawiać dzisiaj o wystawie zbiorowej Polska-Chiny. W 2 godziny ta wystawa już za nami, ona trwała od 25 kwietnia do 30 kwietnia w ramach Krakersa, czyli Kraków Art Week. Już za nami, ale to dobrze z drugiej strony, że za nami, bo już macie jakieś swoje wnioski, refleksje. Spotkaliście się też pewnie z opiniami osób, które tę wystawę zobaczyły, więc to wszystko będziemy dzisiaj badać. Ale zacznijmy w takim razie od KMWTW. Słuchajcie, jak w kilku zdaniach określić to, co robicie?
Inicjatywa, która na początku miała być pracownią artystyczną, potem przerodziła się w takie miejsce spotkań, w miejsce eventów, w miejsce otwarte dla wszystkich artystów, i to jest takie pójście naprzeciw sytuacji na rynku krakowskim, ogólnorozumianym, kiedy nie do końca wiadomo, gdzie można się wystawiać, gdzie można robić jakieś inicjatywy własne. To było otwarte miejsce, w którym robiliśmy zarówno warsztaty, zarówno wystawy, eventy, festiwale, ponieważ też wyszliśmy naprzeciw sytuacji, w której instytucjonalizm krakowski bardzo ogranicza swobodę artystyczną. I doświadczając tego, chcieliśmy następne generacje, może nawet jeszcze nie generacje, chociaż może już, dać im swobodę do ekspresji.
A czy to chodziło o to, że faktycznie nabudowały się takie wieloosobowe doświadczenia odbijania się od instytucji, czy to była już świadoma rezygnacja, że nawet nie podejmujemy próby wchodzenia tam?
Nie, to nie jest tak, że my jesteśmy buntownikami.
Dziękuję za skrócenie mojego pytania. Celne.
Ten buntowniczy stan to może jest bardziej sytuacyjny z jednej strony, ale z drugiej strony też jako statement taki wewnętrzny. Ponieważ dobrze wiemy, jak w takich bardzo tradycyjnych czy tradycjonalistycznych miejscach jak Kraków jest trudno współpracę z oddolnymi organizacjami, z powiedzmy miastowymi. Wiadomo, że to się przenika i to się zmienia, i to jest bardzo spoko obserwować z boku. Nie zmienia to faktu, że dalej jest ta nisza, która potrzebuje jakiejś możliwości wyjścia, i my jesteśmy tym takim wytrychem, tym takim kranem, który pozwala wyjść na ten Kraków.
A historycznie jak to wyglądało? To znaczy, wy poznaliście się w czasach studiów, czy po studiach? Czy to były jakieś koneksje gdzieś w ogóle poza studiem na mapie Krakowa, takie bardziej towarzyskie? Skąd się wzięło to, że się członkowie KMWTW w jeden organizm zlepili?
Więc my w sumie wywodzimy się z Wydziału Intermediów, którym jest najmłodszym wydziałem na Akademii Sztuk Pięknych.
A który często u mnie gości. Ostatnio Wojtek Siwik opowiadał o swojej płycie omackiem, także intermedia bardzo mile widziane w porankach wtorkowych.
Tak, i przez to, że robimy taką sztukę niekonwencjonalną i współczesną, nie rzeźbimy, ani nie malujemy, także trochę musimy przedzierać te szlaki nowości. I gdzieś tam instytucje w Krakowie trochę wcześniej nie były gotowe na taką sztukę nowoczesną, też elektroniczną. Dlatego w tym przypadku zaczęliśmy tworzyć miejsce, gdzie sami możemy się wystawiać. i korzystać jakby z przestrzeni wystawienniczej. Więc sami sobie musieliśmy tą drogę utorować, że tak powiem, w Krakowie.
No ale z drugiej strony też, kiedy sami torujecie sobie drogę, a wiemy, że instytucja to nie jest tylko przestrzeń, którą się dostaje do tego, żeby pokazać swoją sztukę, ale często też jakiś taki zastrzyk budżetowy, żeby zrealizować daną wystawę, prawda? Więc jak rozwiązujecie te kwestie od drugiej strony? Czy macie jakieś formalne stowarzyszenie lub fundację, która na przykład pozyskuje środki, słuchajcie, czy, ale też muszę dodać, czy może macie to w planach dopiero?
Powiedzmy, że pod naszym wydziałem istnieje Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów. No i ona gdzieś tam jest archaiczna i w tym momencie nieużyteczna i staramy się ją przejąć, żeby mieć jakiś podmiot prawny i żeby właśnie organizować sobie jakieś budżetowe sprawy, czy pisać granty, czy wnioski, więc to jest w trakcie realizacji.
W toku.
Tak, dokładnie.
Cała sytuacja jest w toku. To już jest 5 lat działalności, tak?
Tak.
Wiem, że dzisiaj nie posiadacie żadnej siedziby. Zresztą w samym opisie wystawy czytamy o tym, że jesteście kolektywem nomadycznym, ale nie zawsze tak było. Była siedziba, była galeria, którą dysponowaliście. Zacznę od takiego pytania. 5 lat to jest całkiem długi już wyrywek i bycia w środowisku od tej strony właśnie również kreowania przestrzeni wystawienniczych czy inicjatyw wystawienniczych. Co się zmieniło przez 5 lat, odkąd jesteście funkcjonujecie jako KMWTW? Czy faktycznie ten Kraków instytucjonalny, trochę skostniały, o którym dzisiaj mimochodem na pewno jeszcze rozmawiamy i będziemy rozmawiać, przechodzi jakieś konkretne przeobrażenie i co może być dzisiaj takim namacalnym symptomem tego przeobrażenia, że otwiera się jednak miasto również na sztukę inną niż na przykład malarstwo czy rzeźba?
No myślę, że my jesteśmy trochę dobrym przykładem, bo gdzieś tam pokazujemy miastu, że istniejemy. Z tym, że w tym momencie się borykamy trochę ze ścianą, bo nie mamy w przestrzeni od pół roku. Chodziliśmy na różne spotkania z przedstawicielami miasta, ale niestety no, nic konkretnego się nie wydarzyło. Są jakieś tam rozmowy i obietnice, ale no niestety...
Bo wcześniej to była Zwierzyniecka, prawda?
Tak.
Tam się mieściła wasza siedziba i dlaczego już nie może być to miejsce waszą siedzibą?
No ponieważ tam, to jest centrum też Krakowa, wszystko się zmienia i z tego, co nas doszły ostatnio słuchy, to miejsce będzie powoli zamykane tak całkowicie. Tam też istnieją pracownie artystyczne. No i najprawdopodobniej będzie to albo sprzedane, albo poddane jakiejś deweloperce. Także...
Jest to, przyznacie, dość klasyczny krakowski scenariusz.
Niestety tak.
Bardzo aktualny.
Bardzo aktualne, czyli, ale jednak cały czas jesteście w pewnym sensie zależni od miasta, bo to miasto może zaproponować jakiś lokal, tak, który mógłby być waszą przestrzenią.
Jasne, tylko że oczywiście, jakby tutaj trochę popiół na głowę, ale tak naprawdę takim elementem nas jest też nieogar, ponieważ jesteśmy artystami, a nie jesteśmy przedsiębiorcami i trochę nam brakuje jednak tego elementu, więc o ile tutaj była wspomniana fundacja, no to my jesteśmy w trakcie przejmowania fundacji, a to jest tak naprawdę pierwszy taki poważny organizacyjny krok do tego, żeby mieć jakieś możliwości formalne.
Żeby wejść w rozmowę jakąś w ogóle, tak? Mając
rozmowę,
to ciało.
Czy w ogóle jakby w relacje jakieś takie formalne z miastem. Wiadomo, że każdy musi przejść jakieś pewne etapy dojrzałości prawnej, czy dojrzałości generalnie jako organizacja, czy jako kolektyw. My jesteśmy na tym etapie takim przed formalizacją. Oczywiście to się tyczy tak naprawdę każdych struktur, więc tymczasem jeszcze żyjemy działaniami, które są oczywiście dzięki bardzo, bardzo życzliwym ludziom, którzy nam albo użyczają miejsce, albo użyczają nam swoją siłę roboczą, albo użyczają na cokolwiek innego. Ale tak, oczywiście, jakby to też trzeba podkreślić, że pewne etapy pracy grupowej zahaczają też o sytuacje bardzo takie formalne.
Potrzebujemy księgowej na przykład.
Rozumiem. Czy to jest otwarty wakat w takim razie?
Dokładnie, tutaj, zapraszamy wszystkich chętnych i chętne.
To ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu, tu trzeba byłoby dodać gwiazdkę oczywiście na antenie publicznej rozgłośni. Ja będę za chwilę was pytać o to, w jaki sposób organizujecie pracę, czy również pracę kreatywną, będąc kolektywem bezdomnym, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to przerwa na muzykę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Na antenie Radia Kraków Kultura spotkania z KMWTW. Karina Gorzkowska, Kamil Tłuszcz, Mateusz Świderski są z nami na antenie. Trochę porozmawialiśmy o sytuacji KMWTW. Sytuacji, która jest dynamiczna, zmienna, trochę w etapie przejściowym tworzenia takich formalnych struktur, które ułatwiałyby funkcjonowanie pośród również instytucji, czy w jakimś takim krajobrazie, który mamy tutaj w Polsce, NGO-sów, instytucji i innych takich organizacji zajmujących się sztuką. Natomiast przejdziemy teraz do tej kwestii nomadyczności, bo ona z jednej strony rozumiem, że jest dużym wyzwaniem takim infrastrukturalnym, ale z drugiej strony myślę sobie, że jest tam ukryty jakiś taki romantyzm artystyczny w tym wszystkim. Czy nieposiadanie domu wpływa w jakiś pozytywny sposób na waszą twórczość, wasze przedsięwzięcia?
Ja uważam, że nie bardzo. To znaczy dobrze jest mieć dom. W zasadzie taką pracownię, gdzie po prostu siedzisz, tworzysz, możesz przyjść bez w zasadzie presji żadnej, bez jakiegoś takiego patrzenia z góry na to, co robisz. W takiej chwili, kiedy nie mamy tego domu, to w zasadzie przynajmniej tak jest w moim przypadku, że moją pracownią jest mój dom, po prostu.
Czyli każdy pracuje w swoim domu czy mieszkaniu teraz, tak? Czy zdarza się, że jest jakaś wspólna przestrzeń, w której możecie się spotkać?
Gdzieś tam wszyscy się spotykamy na Wydziale Intermediów i tam...
No i przy okazji wystaw.
Nie,
no wiadomo. Znaczy tutaj też trzeba podkreślić, że nagle się okazało, że z pracowni zrobił się kolektyw. Z kolektywu w tej chwili przy sytuacji nomadycznej zrobił się duch, nie? W sensie jakiś kolektywny. Więc o ile rozumiemy się na poziomie takim komunikacyjnym i tak dalej, ideowym czy ideologicznym, tak brak fizycznego domu jest złą sytuacją. W takim znaczeniu, że możemy się spotykać w miejscach trzecich, ale idąc jakby myślą, że dom jest tam, gdzie my, no to jest to rozproszone, nie?
Taki trochę duch bardzo krakowski nad nami się unosi właściwie, odkąd weszliśmy w te takie bardziej wyzwania, które napotykacie na swojej drodze. Chciałabym to, zanim przejdziemy jeszcze do wystawy Polska-Chiny w 2 godziny, trochę odczarować i powiedzieć, że uważam, że 5 lat działalności kolektywu artystycznego o tak nieformalnej strukturze, który opiera się na tym rodzaju sztuki, to jest naprawdę duży sukces. Czy wy również tak uważacie i czego się spodziewaliście po założeniu właściwie tego kolektywu? Czy że przetrwacie 5 lat, 5 miesięcy, czy nie wiem, jeszcze kolejnych 45 lat, żeby było 50?
Jak nazwa kolektywu mówi, nie wiedzieliśmy tak naprawdę.
Wszystko jest ukryte w tej nazwie, słuchajcie. O nic nie można zapytać. Tak. Kto ma wiedzieć, ten wie.
Nie, no to można zapytać, tylko że pytanie, czy ktoś wie.
Nie? To się działo spontanicznie.
Czyli bez oczekiwań generalnie.
Bez oczekiwań. Też tak od mojej strony powiem, że taką największą wartością tego kolektywu jest relacja między nami, między po prostu osobami, które się znają, wytrzymały ze sobą 5 lat i dalej chcą tworzyć, i to jest główny atut, wydaje mi się, naszego kolektywu.
A były sytuacje kryzysowe?
Oj, wiele.
A były sytuacje tak super entuzjastyczne od drugiej strony, radości kolektywnej?
No, zaraz po tych pierwszych.
Tak, to jest sinusoida. Dokładnie.
Polska Chiny w 2 godziny to jest wystawa, która już się zakończyła. Kraków Art Week Krakers 2026 był gospodarzem tejże właśnie wystawy. Estera Gałuszka i Karina Gorzkowska, wy byłyście kuratorkami tego przedsięwzięcia. Zanim algorytmy podsunęły nam AliExpress i temu czy timu, tego nigdy nie wiem, ale tę właśnie platformę, istniał fizyczny internet rzeczy krakowska Tandeta, a wystawa Polska Chiny w 2 godziny eksploruje to wczesne międzykulturowe laboratorium kapitalizmu. To jest opis tej wystawy. Zacznijmy w takim razie od samej koncepcji. Jak powstał pomysł na tę wystawę, że właśnie w tę stronę będziecie szli?
No taką mocną inspiracją była krakowska Tandeta. Ci, co są z Krakowa albo przebywają tutaj długo, pamiętają to miejsce. Powstało ono w latach 90. przy stawie Płaszowskim. No i gdzieś tam właśnie, tak jak wspomniałaś, przed tym AliExpressem istniało takie fizyczne miejsce towarów sprowadzanych z różnych stron świata, między innymi z Chin, gdzie można było przyjść i mierzyć rzeczy sprowadzone z zewnątrz.
A wy pamiętacie to miejsce? Bywaliście tam?
Ja osobiście tak. Kupowałam tam nawet sukienkę na studniówkę.
Czyli ważne momenty się również z tym miejscem łączyły.
Tak, myślę, że każdy Krakus tam był.
Jasne.
Ale to też ciekawe, że z jednej strony sukienka na studniówkę, ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka, jeżeli się wybrał na studniówkę swoją, a z drugiej strony na przykład miotłę można było tam nabyć. Więc taka naprawdę wielobranżówka z prawdziwego zdarzenia.
Współczesny AliExpress.
Dokładnie.
Tak, jakby pierwsze koszulki z Rammsteina kupowałem je tam, tylko że z najgorszego materiału ever.
Do pierwszego wyprania.
Dosłownie. Potem się zamieniało w inny zespół.
Pod wpływem ciepła. To byłoby coś, prawda? Są takie koszulki, które zmieniają kolor pod wpływem ciepła, a tutaj mógłby się logotyp zespołu zmieniać.
Na pewno. No to w sumie dobry chwyt marketingowy. Mm-hmm.
Więc Tandeta była punktem wyjścia, no ale tak naprawdę wystawa w ten sposób, w który ja ją rozumiem, to jest głębsza refleksja.
No była punktem wyjścia, a później artyści, artystki rozszerzyły te wartości. Na przykład mogę opowiedzieć o swojej pracy. Gdzieś tam zaczęłam się zajmować swojej twórczości promocją i marketingiem osób artystycznych i doszłam do punktu, w którym artysta musi być też swoim menadżerem i dbać o swoje social media i niejako staje się trochę produktem.
To jest tylko część, prawda, tej wystawy, bo tutaj mamy kilku czy kilkunastu nawet artystów. Słuchajcie, pomóżcie mi, bo nie policzę tego teraz. Ile osób brało udział w wystawie?
Czy to nie było 18?
18 tak. Osób. Okej, czyli tematy, które związane były właśnie z tym AliExpress albo Timu, w zależności od tego, jak to wypowiemy. Generalnie jest to chińszczyzna w takim pierwotnym wydaniu, która dzisiaj też nas otacza z każdej strony, więc na pewno ten element również konsumpcjonizmu był obecny bardzo mocno, uwypuklony na tej wystawie, ale ja przyznam szczerze, zresztą z wami się już dzieliłam tą informacją, w jaki sposób trafiłam na informację o wystawie, a mianowicie Hubert Kurkiewicz pokazał u siebie na swoich mediach społecznościowych wielką miskę ziemniaków. Ale wielką to mam na myśli nie taką miskę, którą możemy nabyć w dowolnym sklepie, tylko taką ulepioną na potrzeby, jak rozumiem, tego projektu, która była wypełniona 500 kilogramów, to jest
pół tony
ziemniaków. Nie będziemy analizować tego dzieła, ale chętnie się dowiem, co się stanie z tymi ziemniakami.
Hubert, co się stanie z tymi ziemniakami?
Tego nawet my w takim razie nie wiemy. Odezwę się do Huberta, żeby się dowiedzieć, bo to była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. Za chwilkę jeszcze będziemy rozmawiać o tej wystawie. Przypominam, Polska Chiny w 2 godziny. KMWTW, czyli Karina Gorzkowska, Kamil Tłuszcz i Mateusz Świderski są moimi gośćmi.
Tu Radio Kraków Kultura.
Słuchajcie państwo, Radio Kraków Kultura, 9:30 na zegarze, a ze mną goście, z którymi rozmawiamy o wystawie. Wystawie, która wprawdzie się już zakończyła, ale możemy porozmawiać o tym, jakie są refleksje po wystawie. I ja dostałam również zdjęcia od was w ramach tutaj rozmów o tym, że się spotkamy w studiu i opowiem państwu, co widzę na tych zdjęciach. Widzę bardzo dużo światełek i lampionów i kolorów. Widzę również piękny, fantastyczny piękną torbę z napisem Tandeta, którą naprawdę bardzo chciałabym posiadać. Nie wiem, czy planujecie stworzenie jakiegoś merchu powystawowego, ale myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę. Jest również oczywiście wspomniana wielka miska ziemniaków, 500 kg ziemniaków od Huberta Kurkiewicza na tę wystawę powędrowało. Ja chyba z Hubertem będę się musiała spotkać. Wprawdzie nieraz się spotykaliśmy, ale w kontekście jego zespołu Czer, więc tutaj będziemy musieli porozmawiać o takim zapleczu pomysłów na tę konkretną instalację. Mamy także piękny krąg z Luxfer stworzony, jak mniemam, tak mi się wydaje. I jest też mostek, który mnie zainteresował. Wy opowiedzieliście mi poza anteną, jaka jest historia tego mostku, ale może też podzielicie się ze słuchaczami, bo to historia jest ciekawa. Przepraszam, zawsze wyciągam tematy spoza anteny na antenę. Zapomniałam was uprzedzić.
No, przede wszystkim tak gwoli wstępu, to jak rzuciliśmy temat i opis wystawy, bo to tak naprawdę było pierwsze dla ludzi zaproszonych, to chcieliśmy zobaczyć, co z tego wypłynie. I to, w jaki sposób ludzie odbierają, czy Tandetę, czy w ogóle jakby wczesny AliExpress, które było wspomniane jako ideę, czy też to, w jaki sposób postrzegamy taki konsumpcjonizm pewnego konkretnego rodzaju, o którym tutaj rozmawiamy, to trochę przerosło nasze oczekiwania w takim znaczeniu, że bardzo dużo tych interpretacji szło trochę tak jak jakaś ośmiornica w takim znaczeniu, w każdej w inną stronę. Bardzo, jako że KMWTW też bardzo opiera się na jakiejś tam sztuce, która potrzebuje prądu, jeżeli możemy to tak średnio poetycko nazwać. Tak, tutaj bardzo dużo analogowych prac powstało i one same w sobie miały bardzo, bardzo dużo wartości takiej merytorycznej, takiej kontemplacyjnej, czy właśnie eksperymentalnej. Więc takim naszym najnowszym nabytkiem jest Gosia Wiśniowska, która jest naszym serduszkiem i ona jest poza Art Worldu, ale ma inne takie hiper, turbo, fajne wartości, które nas bardzo wspierają. I ona prywatnie projektuje mosty.
Prywatnie, zawodowo.
Przepraszam, tak.
Prawda? Jest inżynier.
Zapomniałem, że jakby mój private world to zawodowo. Nie jest zawodowy world u innych. W każdym razie ona sobie wymarzyła, że ona chce zrobić most pomiędzy Polską a Chinami i to nie taki, który trwa 2 godziny, tylko 2 sekundy. Więc doszła do wniosku, że okej, skoro ja projektuję mosty dla jakby największych miejsc w Polsce i za granicą, no to ja chcę sobie zrobić swój własny most pomiędzy Polską a Chinami. I to zrobiła i to było super. I uważam, że sztuka nie dotyka tylko i wyłącznie artystów, jeżeli chodzi o twórców, ale dotyka po prostu każdego, nie? W takim znaczeniu, że okej, jakby mogę. I zrobię to. I tam jest ta wartość, która jest transcendentna, nie? W takim znaczeniu okej, nie? Jakby emocje przekładam z innego.
Most ten, który ja teraz obserwuję na zdjęciu, też przypomina mi takie zagadkowe przedmioty, które można zakupić na tych serwisach zagranicznych, chińskich głównie, że można złożyć sobie z części coś, co wydawałoby się, że nigdy w części nie może być rozłożone. Tutaj mamy most, który mógłby do nas przyjść w jednym dużym kartonie z instrukcją, który możemy sobie właśnie złożyć, takie trochę a la ten duży sklep meblowy, który nam oferuje, prawda? Takiego typu rozwiązania. To jest jedna z instalacji, które tam się pojawiły, ale również wy jesteście twórcami swoich prac, które były częścią tej wystawy. Opowiedzcie trochę o nich. Karina już nam opowiedziała o swojej. Przed przerwą pora na was.
Jasne. Ja mogę co nieco powiedzieć o torbie, o której już wspomniałaś.
To ty jesteś jej autorem.
Tak, ja oraz mój partner Kacper Tarnowski, który właśnie słucha naszej audycji. Serdecznie go pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Torba, pozwolę sobie przeczytać w zasadzie opis, ponieważ tak chyba będzie najwygodniej, chociaż fragment. Tak się zastanawialiśmy z Kacperem, w jaki sposób, co myślimy o Tandecie, tak w zasadzie. I gdy przeglądaliśmy stare zdjęcia z lat 90. właśnie Tandety, to wśród nich zauważyliśmy, że niektóre osoby trzymają takie bardzo wielkie torby, tak zwane bazarowe, tak zwane ruskie, które osiągają wielkość nawet metr na pół metra. To był niesamowity widok, po prostu zobaczyć coś takiego. I tak się zastanawialiśmy, co gdyby zrobić taką torbę tylko w wersji lux. Także, co gdyby całą tandetę upchać do jednej torby? W latach 90. modne były takie ogromne torby, nazywane ruskimi lub bazarowymi, przy czym tandeta TM, tak nosi tytuł właśnie ta praca, to fikcyjna, ekskluzywna marka toreb bazarowych powstała na potrzeby współczesnych konsumentów. Na całym świecie istnieje tylko jedna taka torba. Stworzona jest z weluru o kolorze ultramaryny, przypominającego luksusowe tkaniny, a jej złote wykończenia i logo marki przykuwają wzrok. I choć trochę tandetne, mają na celu zadowolić poczucie estetyki niejednej osoby. Ta praca to jest taki trochę komentarz o właśnie faktycznie konsumpcjonizmie, to o czym Mateusz mówił. Przy czym to jest taka rzecz, że ta torba jest stworzona na podstawie zwykłej plastikowej torby. To znaczy kupiliśmy z pewnej...
Czy ta podstawa jej jest w kratę? Bo one głównie tak. Mi się z kratą kojarzą, te torby.
Dokładnie tak jest. Na to naszyliśmy, natapicerowaliśmy właśnie welur, złote wykończenia. Przez co to jest w zasadzie taki komentarz o tym, że dużo osób wybiera zamiast dobrych jakościowo produktów, wybierają te słabe zamienniki, które po prostu mają tą słabą żywotność. I przy tworzeniu tej pracy w mojej głowie dużo brzmiał taki cytat, który słyszałem od znajomego, że jego nie stać na tanie rzeczy. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tanie rzeczy szybko się psują, cały czas trzeba kupować nowe. I to jest właśnie praca o tym, tak w zasadzie.
A chyba jeszcze bardziej pociągające jest dla konsumenta, kiedy tania rzecz udaje rzecz drogą, tak jak dokładnie w tym wypadku, tak. Prawda? To jest tandeta, torba właściwie taki, można powiedzieć, że gdyby to jednak była produkcja nieco szersza niż jedna sztuka, to byłby gadżet modowy. Dzisiaj może być, ale tylko dla jednej osoby, ale może zapytam, jakie będą losy w takim razie tej torby.
Póki co się przekonamy. Słyszałem, że przy transporcie niestety uległa delikatnemu uszkodzeniu. Ale jak zobaczę na żywo, to zdecyduję.
Słabo jakoś, słuchaj. Niestety. przy pierwszym lepszym transporcie wyszło szydło z tandety. To praca Kamila Tłuszcza w ramach Polska Chiny, 2 godziny wystawy zbiorowej. Myślę, że będziemy to nasze dzisiejsze spotkanie już kończyć, ale jeszcze tylko takie pytanie, na które odpowiedź również mnie interesuje, czy ta wystawa gdziekolwiek jeszcze kiedykolwiek będzie możliwa do obejrzenia? Czy to tylko jednorazowe, krakersowe wydarzenie?
Nie, generalnie jakby ta wystawa trochę też wyszła poza pewne standardy, standardy jest złe słowo, ale poza pewną kanwę, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ zarówno przestrzeń przy tandecie, w sensie ta przestrzeń to jest taki industrialny barak?
Coś tam
magazyn.
Stylu.
Magazyn, ale... dobra, bo też nie chcę tutaj zabrzmieć jakieś nie okej. Jest całkowicie inna architektonicznie niż nasza kamienica, w której robiliśmy wystawy na Zwierzynieckiej. Więc też mieliśmy bardzo duży szok w takim znaczeniu wystawienniczym, kuratorskim tego oddechu przestrzeni i też dobór artystów i artystek spowodował, że popatrzyliśmy się na naszą działalność, która trwała 5 lat ponad na samej Zwierzynieckiej, od całkowicie innej strony. I się okazało, że wow, jakby ta sama rzecz od innej strony wygląda całkowicie inaczej. Więc oczywiście pojawiły się głosy, jak to zrobić, ponieważ sama wystawa, same te prace wyszły naprawdę bardzo, bardzo jakościowo w znaczeniu takim, że bardzo ładnie tworzą spójną całość. I nie ma czegoś takiego, że się powtarza jakieś wystawy. W sensie nie w naszej filozofii, w takim znaczeniu, że wszystko ewoluuje, wszystko jest procesem, jak to się mówi modnie. Ale też chodzi o to, że to otwiera po prostu dużo dróg takich intelektualnych, merytorycznych, ideowych. I na pewno taka nauka z takiej wystawy spowoduje na pewno dużo nowych, otwartych dróg.
Słuchajcie, to jest zatem informacja, którą też przekazuję teraz słuchaczom, że następnym razem, kiedy KMWTW będą robić jakąś wystawę, to należy na nią iść natychmiast i nie liczyć na to, że się kiedyś jeszcze powtórzy. Polska, Chiny w 2 godziny. O tej wystawie dzisiaj rozmawialiśmy. Kraków, Art Week Crackers 2026. Różnie można również i to odczytywać. Karina Gorzkowska, Kamil Tłuszcz, Mateusz Świderski, KMWTW byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
Dzięki.
Tu Radio Kraków Kultura.